francuska piosenka o miłości, którą śpiewał Ormianin. A naszym gościem teraz jest nasz francuski korespondent, pan Zbigniew Stefanik. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak Francja przyjęła śmierć Aznawura?
Otóż 1200 piosenek nagranych i to w 8 językach, sprzedanych w sumie 180 milionów płyt, 70 lat kariery artystycznej. Wczoraj odeszła prawdziwa ikona francuskiej piosenki, francuskiej muzyki, Charles Aznavour. Francja w szoku, albowiem jeszcze 3 dni temu dla telewizji France 5 94-letni piosenkarz mówił o swoich kolejnych planach. Przecież wrócił on jeszcze kilka dni temu z tournée Japonii, tak więc we Francji zdawało się, że Charles Aznavour jest wieczny, a jednak okazało się inaczej. Jednakże w kontekście ikony francuskiej muzyki warto pamiętać o jego zaangażowaniu politycznym i społecznym na rzecz Armenii, na rzecz ludobójstwa w Armenii. Był on nawet ambasadorem Szwajcarii w Armenii, jak i również ambasadorem UNESCO, tak więc nie tylko kwestie artystyczne, ale również jego zaangażowanie na rzecz właśnie Armenii i kwestie polityczne, którym zajmował się Charles Aznavour. Zajmował on się również wspieraniem prezydenta Chiraca przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2002 roku przeciwko Jean-Marie Le Pen. Charles Aznavour to jeden z najsławniejszych, największych francuskich piosenkarzy. 70 lat kariery zawodowej, największe odznaczenia państwowe. Francja z pewnością o nim nie zapomni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze będziemy pewnie wracać do tej ciekawej postaci. Może to też będzie okazja o porozmawianiu o różnych aspektach historii Armenii. Zbigniew Stefanik w takiej błyskawicznej korespondencji na czasie z Francji. Serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, to jest włączone. Proszę pana, godzina 9:37, poranek wnet w Gdyni. Poranek wnet już dobiega końca. Trzecia godzina poranka skończy się za chwilę, ale jeszcze trwa. Tutaj już jest przy nas gwar, ludzie wchodzą, za chwilę zaczną się spektakle filmowe, za chwilę zaczną się dyskusje i udało nam się złapać dwóch gości z Warszawy, których również w Warszawie wcale nie tak łatwo do radia zaprosić, bo są ludźmi pracowitymi i zajętymi. Pan doktor Tomasz Łabuszewski, dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
I pan doktor Kazimierz Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panowie są warszawskimi historykami Instytutu Pamięci Narodowej. Nasi słuchacze, mam nadzieję, że wiedzą, parę razy o tym mówiliśmy, że panowie tutaj, podobnie jak jeden z naszych poprzednich gości, profesor Niwiński, należą do twórców tej w ogóle wiedzy o antykomunistycznym podziemiu, o żołnierzach wyklętych, o tym wszystkim, o czym od kilku lat w Polsce mówi wielu ludzi, a o czym badacze wiedzieli od właściwie zawsze i tym się zajmowali. Co panowie tutaj na festiwalu robią?
Zostaliśmy zaproszeni po raz kolejny przez organizatorów do udziału w jednym z paneli dyskusyjnych, które dotyczą bardzo różnych sfer. Akurat ten panel, w którym za chwilę będziemy uczestniczyć, będzie dotyczył odgrzebywania z pamięci postaci, zdarzeń, które przez kilkadziesiąt lat były skazane na niebyt.
No właśnie, bo to jest tak, że z jednej strony publikacji jest bardzo dużo, coraz więcej, one są różnej jakości, a z drugiej strony wciąż jest tak, że chyba bardzo wielu rzeczy nie wiemy, prawda?
Ta mnogość tworzy moim zdaniem dosyć fałszywe wrażenie opowiedzenia już na temat zjawiska żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy antykomunistycznego podziemia, już wszystkiego, co jest moim zdaniem nieprawdą. Tak naprawdę najważniejsze publikacje dotyczące tej problematyki powstawały wiele lat temu. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z wysypem różnych publikacji, które określam mianem wtórnych. Oczywiście nie mówię tutaj o edycjach źródeł, czyli różnych materiałach wspomnieniowych, relacyjnych, które rzeczywiście wnoszą jakiś nowy aport wiedzy do tego tematu. Natomiast reszta, niestety nie. Wielu autorów usiłuje no, mówiąc wprost, zbić sobie kapitał na popularności tego zjawiska, nie prowadząc rzeczywistych takich badań naukowych od podstaw, tylko korzystając z tych wszystkich ustaleń, które zrobili poprzednicy no, wiele lat temu. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Proszę zwrócić uwagę, że spośród monografii najważniejszych organizacji konspiracji antykomunistycznej została tak naprawdę podjęta tylko jedna próba opisu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, natomiast pozostałe organizacje, czy to Zrzeszenia WIN, czy Delegatury Sił Zbrojnych na kraj, no nie mają do chwili obecnej swoich rzetelnych monografii.
Pan Tomasz Łabuszewski, teraz zwracam się do pana Kazimierza Krajskiego. No dobrze, panowie, myśmy wielokrotnie o tym rozmawiali, panowie i słusznie krytykujecie takie publikacje, które żerują na dorobku naukowców, ale z drugiej strony, gdyby ktoś, powiedzmy, chciał na przykład swojemu nastoletniemu dziecku albo komuś, kto nie jest zawodowym historykiem, w każdym razie ofiarować coś, polecić coś, to nie jest monografią ściśle naukową, a co zawiera solidną wiedzę na temat żołnierzy wyklętych. To co ma zrobić?
No cóż, jest dosyć szeroki wachlarz możliwości. Tutaj takim dobrym przykładem jest, no nie wypada chwalić tego, co się samemu robi, czy współtworzy, ale tutaj dobrym przykładem jest to, co proponuje Biuro Badań Historycznych w Oddziale Warszawskim. My no, mamy tę ofertę, która się rozpoczyna od prac naukowych, ściśle naukowych, od tego jesteśmy, tym się zajmujemy, poprzez edycje źródłowe, a na takich formach przekazu jak komiksy. I no, ludzie, którzy nigdy nie sięgną po opracowanie naukowe czy edycję źródłową, z całą pewnością młodzi ludzie, z zainteresowaniem będą mogli posługiwać się, będą mogli korzystać z tych komiksów, które są bardzo starannie przygotowywane, bo każdy z tych komiksów ma wkładkę historyczną przygotowaną przez historyków z naszego oddziału. One są bardzo starannie dopracowywane, sprawdzane pod względem merytorycznym, a wydaje mi się, że od strony artystycznej, od strony rysunku, no, prezentują no, dosyć wysoką półkę. Tak śmiałbym to oceniać.
Ta dziedzina, którą pan się między innymi zajmuje, czyli to, co się działo na kresach dawnej Rzeczypospolitej, to chyba jest szczególnie taki to miejsce, gdzie bardzo wiele wciąż jeszcze jest niewiadomych.
Tak, i no to i znowu zrobię coś, czego nie wypada robić, bo będę mówił o oddziale, w którym mam przyjemność, w którym mam zaszczyt historią się zajmować. My oczywiście obsługujemy i programy centralne zbudowane w centrali IPN-u, ale mamy też programy oddziałowe przez nas wymyślone, przez nas wykreowane, przez nasz zespół całkowicie obsługiwane, oczywiście z doproszeniem badaczy też z zewnątrz, bo oni też istnieją i my w dużym stopniu też stawiamy właśnie na ludzi, którzy nie są zatrudnieni w instytucjach takich jak IPN, w instytucjach takich ściśle historycznych, tylko są historykami, którzy gdzieś tam, jak te swobodne elektrony krążą, tych ludzi zapraszamy. Więc mamy te programy oddziałowe, oczywiście mamy program warszawski, Warszawa niepokonana ze znakiem zapytania, Mazowsze i Podlasie w ogniu, taki cykl powiatowy, ale właśnie ze względu na wagę problemu, jakim jest nasza przeszłość na kresach, zbudowaliśmy też program kresowy, którego kolejne pozycje są wydawane, następne są przygotowywane. No to jest program bardzo dobrze prosperujący i tutaj w zasadzie skupiamy się na pracach no, o charakterze ściśle naukowym plus wydawnictwach albumowych, no, które mają charakter taki bardziej popularyzatorski, ale też mają walory merytoryczne. Chociaż mieliśmy też i komiksy poświęcone problematyce kresowej. Tomaszu, wszak zaczynaliśmy od komiksu o wrześniu 39 na Ziemiach Utraconych, na kresach. Łupaszka 1939 przywołał poprzez postać pierwszego Łupaszki, pułkownika Dąbrowskiego. Opisywaliśmy w tym komiksie no, tragizm września 39 roku na kresach na Ziemiach Utraconych.
Panowie, tutaj jest bardzo wielu dokumentalistów, tutaj są młodzi ludzie, którzy biorą udział w różnych takich akcjach rejestrowania, czasem rejestrowania swoich krewnych albo sąsiadów, są tutaj autorzy dokumentów radiowych. Czy to jest tak, że zawodowy historyk jakoś może skorzystać z tych wszystkich prac? No bo może być tak, że oni dotrą do jakiegoś świadka historii, o którego istnieniu panowie nie wiedzieli, a przynajmniej z nim nie rozmawiali. Zdarza się tak?
Panie redaktorze, oczywiście, że tak, aczkolwiek no, trzeba ze smutkiem stwierdzić, że wszystkie te inicjatywy są spóźnione co najmniej o lat kilkanaście.
Czas relacji się
my zajmowaliśmy się badaniem tego zjawiska od początku lat 90. i mieliśmy jeszcze...
W latach 80. zbieraliśmy pierwsze materiały.
Jeszcze wielką przyjemność i zaszczyt spotykać wielu ludzi, których życiorysy pojedyncze mogłyby wypełnić życiorysy kilkunastu ludzi. To byli prawdziwi bohaterowie o wymiarze Jamesa Bonda, ale ich wszystkich już od wielu lat nie ma wśród nas. Jeżeli znajdujemy jeszcze jakichś świadków, to musimy mieć świadomość, że jest to absolutnie już ostatni moment, żeby tego typu świadectwa zarejestrować. Czy warto, czy one coś nowego wnoszą? Proszę Państwa, to jest tak, że zajmując się tą tematyką, mamy do czynienia z dwoma takimi przeciwstawnymi zjawiskami psychologicznymi. Znaczy, z jednej strony niezwykle fascynujące jest odkrywanie czegoś, czego sami do tej pory nie wiedzieliśmy. Ustalania nowych rzeczy, stawiania nowych test. Natomiast no, niezwykle przygnębiające jest to, że odkrywając pewne postacie okazuje się, że są one kompletnie nieznane w zbiorowościach, dla których zrobiły bardzo wiele. Nie mają żadnych swoich pomników, nie są patronami żadnych szkół, mimo że powinny być postaciami wiodącymi. No, to taka postać, która mnie przychodzi do głowy z poziomu lokalnego, to postać Stanisława Bęklewskiego, prezesa obwodu win Ostrów Mazowiecka, który zakatowany w Olsztynie przez ubeków jest postacią zupełnie nieznaną. Kompletnie.
Nie podał nawet prawdziwego nazwiska w śledztwie.
I takich postaci jest, panie redaktorze, wiele, które dalej czekają na swoich odkrywców. Stąd też, jeżeli młodzi ludzie wykazują zainteresowanie badaniem najnowszej historii Polski, dla nich również znajdzie się spora działka do odkrycia.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Są w politycy w Polsce, którzy zastanawiają się, czy IPN jest potrzebny. Myślę, żeśmy odpowiedzieli na to pytanie wystarczająco dobitnie. Panowie historycy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, pan Tomasz Łabuszewski, pan Kazimierz Krajewski, bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę, że panowie tutaj znaleźli chwilę czasu przed debatą. Oczywiście książki panów były polecane i są polecane i będą polecane. Jakoś spróbujemy dłuższą rozmowę. Może mi się uda jednak w Warszawie panów skłonić na wyjście z archiwum któregoś
dnia. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do zobaczenia. Proszę państwa, jest w tej chwili godzina 9:47. Ja tutaj macham do następnego gościa. Proszę siadać. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan Paweł Ukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dzień dobry państwu.
Może to dobrze, że akurat jest gość z Muzeum Powstania Warszawskiego już pod koniec naszego poranka, bo jest właściwie dzisiaj z nocy, w nocy z 2 na 3 mamy ważną rocznicę, zakończenie Powstania Warszawskiego.
Tak, Powstanie Warszawskie miało trwać kilka dni, a trwało ponad 2 miesiące. I wieczorem 2 października został podpisany akt o zaprzestaniu działań wojskowych w Warszawie. Rozpoczął się kolejny etap gehenny i ludzi, i miasta, bo cała ludność została na mocy tego aktu wypędzona z Warszawy. Zostało kilkuset, może około 1000 Robinsonów, a miasto zaczęło być sukcesywnie plądrowane i wyburzane. I tak było aż do wkroczenia Armii Czerwonej, która Warszawy nie zdobywała, tylko wkroczyła, bo mówienie o wyzwoleniu czy zdobyciu Warszawy przez Armię Czerwoną jest semantycznym nadużyciem.
Czy Muzeum Powstania Warszawskiego planuje jakieś wydarzenia, w jakikolwiek sposób zaznaczy ten moment kalendarzowy?
To się odbywa dużo już mniej uroczyście, czy dużo mniej wydarzeń z tym jest związanych niż z wybuchem. Oczywiście takim symbolicznym momentem w Warszawie jest zgaszenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego. Tego ognia, który pali się od 1 sierpnia, a zatem przez cały czas powstania odbędzie się promocja też najnowszego tomu komiksu Bradl. To już trzeci tom komiksu o Tadeuszu Leskim, Kazimierzu Leskim, Bradlu i jego działaniu. No, można powiedzieć, że to taki polski James Bond.
Tutaj w czasie festiwalu uczestniczył pan między innymi w panelu Doświadczenia środkowoeuropejskich narodów pod dwoma totalitaryzmami. Czy rzeczywiście jest tak, że istnieje jakaś wspólna baza doświadczenia Polaków i innych narodów w naszej części Europy?
Oczywiście między narodami i państwami środkowoeuropejskimi jest wiele różnic, ale to te kraje były pomiędzy dwoma zbrodniczymi reżimami i te kraje doświadczyły obydwu. I to jest zasadnicza różnica między Polską, Czechami, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, a Zachodem. Że we wszystkich tych krajach oba totalitaryzmy zebrały swoje żniwo, oba te totalitaryzmy niszczyły społeczeństwa i mamy taki problem, że Zachód często tego nie rozumie bądź nie chce zrozumieć. Najlepszym tego dowodem jest otwarta niedawno ekspozycja Domu Historii Europejskiej. I nasz panel dotyczył właśnie tego, jak opowiadać o naszych doświadczeniach, o których przez kilkadziesiąt lat nie mogliśmy mówić, bo byliśmy za żelazną kurtyną. I w czasie, gdy kształtowała się taka europejska narracja historyczna, to naszego głosu brakowało. I teraz bardzo trudno się z tym naszym głosem wcisnąć.
No właśnie, dopiero co mieliśmy bodajże w Guardianie jakiś artykuł na temat tego, że jak to źle, że Polacy tutaj nie kultywują pamięci o Armii Czerwonej, która ich wyzwoliła.
Tak, to był artykuł wyjątkowo dziwny, można powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest kompletne niezrozumienie tego, co się w Polsce dzieje. On dotyczył tak naprawdę polskiej ustawy o porządkowaniu przestrzeni publicznej, czyli o likwidacji symbolicznych pomników tak zwanej wdzięczności Armii Czerwonej, co powinno być oczywiste dla każdego, również Brytyjczyka. To znaczy, nie powinni się dziwić, że ten totalitaryzm, który przyniosła Armia Czerwona, dla Polaków jest czymś nie do zaakceptowania.
Panie dyrektorze, tutaj na tym festiwalu, na którym jesteśmy, jest wręcz zalew tego bogactwa filmów, świadectw, reportaży. Czy takie placówki jak Muzeum Powstania Warszawskiego jakoś korzystają z tego dorobku, który tutaj oglądamy?
W muzeum odbywają się liczne wydarzenia, również pokazy, dyskusje wokół filmów. Z całą pewnością nie jesteśmy w stanie przyjąć i przedyskutować wszystkich filmów, które się pojawiają tutaj na festiwalu. Jest to niezwykły ogrom i to niezwykle cieszy, że tak wielu twórców chce się zajmować tematami historycznymi. Więc oczywiście tak, takie dyskusje, takie pokazy się odbywają i wtedy serdecznie na nie zapraszamy. Podobnie jak na wszystkie inne wydarzenia, debaty wokół książek, debaty historyczne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Łukielski, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a w naszym studiu tutaj zabiegany, zalatany, nie mający czasu wszystkie terminy na wczoraj jest pan Arkadiusz Gołębieski, dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. No to co, minął kolejny dzień.
Minął kolejny dzień, minęły 3 dni. Dzisiaj zaczęliśmy od godziny 9 rano pokazami filmów. Teraz rozpoczęła się przed chwilą kolejna edycja, ważny film Lawa Jędrzeja Lipskiego, film o Bartku. Do brzegu, tak? Do brzegu. Dzisiaj też jest ważny dzień, ponieważ o godzinie 10 za kilka minut zaczyna się w budynku obok, w sali Teatru Nowego, ważna dyskusja o wdrapywaniu pamięci z niepamięci. Taki, więc przyjechało wielu ważnych osób z warszawskiego IPN-u, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łobuszewski.
To wiemy, bo przed chwilą byli.
Byli tak, że to i goście z zagranicy będą, z Czech będą opowiadać, jak to było z księdzem Taufarzem, jak to robią na Węgrzech, się wygrzebuje. Czyli tam opowiadamy kolejny dzień o polskiej odkłamywaniu tej historii, o przypominaniu, o wygrzebywaniu z niepamięci tych czasów w dużym międzynarodowym gronie. A te filmy, które pokazujemy, no przed chwilą też jest pilot o filmie, jest doskonały film, do końca pilot o zapomnianym pilocie dywizjonu 303, który brał udział między innymi też jeszcze później w walkach w Normandii, przez lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Film wyjątkowy, ciekawy. Sam zazdroszczę jako twórca takiego bohatera, który w wieku 90 lat jest w stanie siąść za sterami wielkiego Boeinga i poprowadzić maszynę, tak? Więc to jakby też fajny sposób jakby na opowiedzenie, przypomnienie postaci. Patrzę na, za oknem, piękna, super pogoda, rozświetlone i widzę, że już część naszych aktywności niestety się kończy, tak? Bo wczoraj mieliśmy galę Mody dla Historii, rozdany wielki na placu, wielki pokaz mody, koncert Ani Rusowicz. To wszystko było podsumowaniem trzydniowego projektu właśnie dedykowanych dla młodych twórców. I dzisiaj tak naprawdę czeka nas ważne wydarzenie, bo o godzinie 14 będzie premiera filmu fabularnego Outsider Adama Sikory. Film miał swój pokaz na Festiwalu Filmów Fabularnych kilka dni temu, ale to jest jego taka pierwszy pokaz publiczny, otwarty, więc wiem, że przyjedzie i dystrybutor, i producent, i może reżyser przyjedzie. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje nam, w jakim sektorze chcemy opowiadać, że dokumentalne filmy i fabularne filmy to będzie. Także tu, i co ważne, ale... jeśli ktoś jest jeszcze w Trójmieście, warto przyjść o godzinie 14, bo robimy ekstra koncert amerykańsko-meksykańskiego zespołu rockowego Helindra. Oni specjalnie przyjechali z Florydy do nas, przygotowali specjalnie w rockowym wykonaniu, jak to kiedyś zrobił zespół The Press, przygotowali program muzyczny, gdzie można słuchać między innymi Biały Krzyż, w towarzystwie żony Krzysztofa Klęczona, Alicji Klęczon, Bibi, bo też tutaj z nami jest. No i to o godzinie 14. Myślę, że ta godzina taka jest bardzo znowu aktywna. Dużo to się rzeczy się cieszę się, że
ale tutaj Arkadiusz Gołębiecki jest człowiekiem skromnym, a jeszcze dzisiaj, ci, którzy będą na festiwalu, mogą od 10.50 również twoje filmy obejrzeć.
Tak, dzisiaj postanowiłem pokazać kilka swoich filmów. W ogóle z uwagi na to, też podkreślane to było, tak, mam jakieś tam piątka w tym roku mi skoczyła z przodu, w związku z czym czas takich pewnych podsumowań i dzięki mecenasowi jako firma Energa wydaliśmy pakiet moich filmów, także tutaj można absolutnie za darmo dostać pakiet ładnych moich filmów tytułem Polska i to no, opowiadają różne rzeczy, to są filmy, które są o kwaterze EU, dzieci kwatery EU, ale również i moja nowa produkcja jest film Naukowa Kawaleria. I dzisiaj te filmy pokazujemy. Dwa filmy chciałem pokazać. Filmy o generale Gryfie, która będzie to jego premiera tego filmu. Ścieżki Gryfa. To film zrobiony po śmierci generała Gryfa. Oraz wcześniej będą dzieci kwatery EU. To wszystko pokazujemy. To chcemy się tymi filmami, chce się wpisać jakby w uroczystości pogrzebowe admirała Unruga. Nie ma tych filmów o admirale Unrugu. Dopiero jestem na etapie zdjęć, ale chciałem pokazać proces wypełniania woli admirała Unruga, czyli odszukania pomordowanych komandorów. I to opowiadam w filmie Dzieci Kwatery EU, a w filmie Ścieżki Gryfa opowiadam, jak za życia jeszcze tacy bohaterowie, jak generał Gryf, Brockwicz-Lewiński, stali się legendą i te ideały, ten kod takim wolności, który przekazywali nam bohaterowie wyrośli II Rzeczpospolitej. Chcę pokazywać na innych przykładach, ale tak naprawdę opowiadamy o pokoleniu admirała Unruga. I więc ten taki pomysł jest na ten film. A film Naukowa Kawaleria poprzedzi ważny panel dyskusyjny o patriotyzmie gospodarczym. Przyjadą ważni przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, osoby, które prywatny biznes robią, ale początek się zaczął w działaniach NZS-u, w działaniach takich niezależnych. Warto to wszystko obejrzeć.
Proszę Państwa, Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wykręci, 10. jubileuszowa edycja. Festiwal to jest takie miejsce, które łączy różne dobre siły w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy Arkadiuszowi Gołębiewskiemu za to, że Radio Wnet tutaj przez 2 dni mogło pracować.
Tak, dziękuję bardzo, że byliście po raz kolejny, kiedy festiwal nie był jeszcze tak znany. Radio Wnet zawsze mnie zapraszało, zawsze gościliście, przyjeżdżaliście tutaj, nadawaliście przynajmniej jeden poranek. Teraz chyba było 3 czy 4 poranki były?
Teraz były 2, ale kręcimy się tu już od 4 dni i wszędzie jest nas pewno.
Zapraszam i podkreślam, że jeśli ktoś w Trójmieście nas słucha, o godzinie 14 zapraszam na Plac Grunwaldzki, bo wyjątkowe będą niespodzianki i muzyczne, i jeszcze, których warto, korzystając z okazji, że jest pogrzeb admirała Unruga, więc będzie cała rodzina, że zjechała się ze świata admirała Unruga, więc będzie wyjątkowa możliwość spotkania rodziny pana admirała właśnie o godzinie 14.30 u nas na Placu Grunwaldzkim. Zapraszam.
My też zapraszamy. Poranek Wnet się kończy. Godzina 9.59. Audycję zrealizował Karol Smyk. Część materiałów przygotowała wczoraj Jaśmina Nowak. Dzisiaj wydawcą była Luiza Komorowska. Ja się nazywam Antoni Opaliński.